Doktor Monika Piątek, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o relacjach, o budowaniu relacji, utrzymywaniu relacji. Mamy 8 miliardów ludzi na świecie. Moglibyśmy cały czas w te relacje grać. I tak robimy. Ile nam relacji w życiu potrzeba i jakie te relacje są dla naszego zdrowia psychicznego dobre? Oczywiście nie możemy pisać i utrzymywać kontaktu z 8 miliardami ludzi, ale załóżmy, mamy 5000 znajomych na Facebooku i jesteśmy fajni i wielu z tych ludzi chce z nami nawiązać relacje. Mamy aktorów, którzy są fascynujący i wielu fanów chciałoby z nimi mieć kontakt. Jak stawiać granice? Jak filtrować? My to robimy w sposób naturalny, ale czasami się możemy w tym pogubić, bo chcemy dobrze, nie chcemy kogoś zranić. Ile tych relacji nam potrzeba? Czy są jakieś proste przepisy?
Bądźmy realistami, tak? Są takie badania w Stanach Zjednoczonych robione, które właśnie pokazują trochę na zmianę, że jeszcze 20 lat temu przeciętny człowiek wskazywał, że ma około 3 osoby bliskie. Czy to przyjaciół, czy współmałżonka, czy rodzica. Bliskie, czyli kogoś, komu na nas zależy, dla kogo jesteśmy ważni, z kim możemy o wszystkim porozmawiać, kto nas wspiera, kto nam towarzyszy, do kogo mamy dostęp. Taka relacja wzajemności. W tej chwili mówi się o tym, podobne badania były robione teraz, że jest to już niecałe 2 osoby. Czyli to jest taka znacząca tendencja.
Myślałam, że więcej, przepraszam, że wziąłam słowo.
Bliskie. Mhm. Bliskie. Tu chodzi o jakość tych relacji, tak? Mhm. Nie chodzi o znajomych od czasu do czasu.
Ktoś, komu naprawdę na nas zależy, tak. Kto naprawdę nas wspiera, z kim mamy naprawdę bliską relację.
I możemy się do niego zwrócić, on do nas może się zwrócić. O tego typu relacje. Natomiast też są badania, które mówią, że prawie 1/4 Anglików nie ma nikogo bliskiego w różnych przedziałach wiekowych. Że u nas też 20% osób w różnych przedziałach wiekowych czuje się samotnie, nie ma nikogo. Proszę sobie wyobrazić, że są osoby, które nie mają nawet jednej bliskiej osoby. Ja już bym powiedziała, że bycie w relacji z jedną bliską osobą już jest jakimś minimalnym, tak? Powiedzmy nie optymalnym, ale jakimś minimalnym punktem wyjścia w ogóle do zdrowia psychicznego, tak należałoby to powiedzieć. Natomiast dobrze jest mieć kilka takich relacji. Nie trzeba określać, tak? Czy 2, czy 5, czy 7, ale kilka. Bo co to oznacza? Nawet jeśli mamy przyjaciół, mamy kilku przyjaciół, super. Jak realnie utrzymujemy z nimi bliskie kontakty? Czy jesteśmy na przykład w stanie, mając 5 przyjaciół, mając męża, żonę, partnera, rodzinę, dzieci, rodziców, spotykać się? Czasowo jest to często niewykonalne. Ja sobie sama ukułam taką myśl, że z przyjaciółmi dobrze się spotkać raz w miesiącu chociaż. Ale to nie ma, że tak powiem, na to recepty. Nie chcę recepty. Każdy ma swoje możliwości, potrzeby. Czasami sytuacyjnie trzeba częściej, tak? Bo coś się dzieje. Czasami przyjmujemy w domach przyjaciół, jak trzeba, to tydzień, 2 na przykład. To są kwestie też takie sytuacyjne, życiowe. I też można mówić o różnej jakości tych relacji. Ktoś, kto jest nam najbliższy, potem ktoś, kto jest troszeczkę dalej. Taka hierarchia. Jak mówię studentom, że jeśli ktoś jest w związku małżeńskim, to jak myślicie, kto powinien być najważniejszy? I rodzina ma dzieci. Większość osób mówi, że najważniejsze dla kobiety są dzieci. Mhm. Z perspektywy psychologicznej nie jest to najlepszy punkt wyjścia, nie jest to punkt wyjścia optymalny, dlatego że jeśli jest się w związku, partner, partnerka, czyli mąż, żona powinien być na pierwszym miejscu, później dzieci, później rodzice. Może to brzmi schematycznie, ale ustawianie sobie tych relacji jest bardzo ważne, dlatego że część klientów w gabinecie ma bardzo duże dylematy, bardzo dużo trudnych emocji przez to, że nie wie, czy będąc na przykład w małżeństwie, no jednak mama jest ważniejsza, czy tata na przykład, albo dla kobiety dzieci. I to jest już tak, może być oczywiście, jeśli osoby tego nie zauważą, odstawienie tej relacji, która powinna być najbliższa, trochę w odstawkę.
Czyli jednak są jakieś takie zdrowe schematy, które no pomagają być nam zdrowymi psychicznie i nie mieć różnych problemów, dylematów, z którymi ludzie się zgłaszają do psychoterapeutów. Tam, gdzie wprowadzamy sobie chaos, tam się staje niestabilny grunt. Tak. I nie wiemy jak, tak mówiąc, żeby to sobie wyobrazić, jak kroczyć po tej ścieżce życiowej. No to jestem prawdę mówiąc zaskoczona, że mniej tych relacji ludzie budują. A skąd się to bierze, że nie stać ludzi na taką bliskość? Skąd ta samotność na tak ogromną skalę w momencie, kiedy rzeczywiście mamy dostęp do mediów społecznościowych?
Tak, bo chyba też nie dodałam, że w Polsce szacuje się, że właśnie około 20% osób czuje się samotnie. Kiedyś też było tak, że samotność była kojarzona, było to w wynikach badań naukowych u osób starszych, w późnej dorosłości, już tak na emeryturze 60-70+. W tej chwili dotyka to wszystkich grup wiekowych i dzieci, i młodzieży, i osób dorosłych. Skąd się to bierze? No, przede wszystkim czynniki kulturowe, że jakoś tak pędzimy w pracę, w nabywanie, w kupowanie, oglądanie, w świat wirtualny, a tu nam się wydaje, że samo się będzie działo, tak jak wcześniej powiedziałam. Trochę też może być tak, że w domu rodzinnym, kiedy jest ta dobra atmosfera i rzeczywiście dostajemy to, co jest nam najbardziej potrzebne, miłość, możemy też niechcący wejść z takim przekonaniem w życie dorosłe, że no przecież mnie rodzice kochają. Przecież mnie partner, mąż kocha. Ale to już jest inny typ relacji. I o ile tak się mówi nawet potocznie, na miłość rodziców nie trzeba sobie zasłużyć, to nie chcę powiedzieć, że na miłość w życiu dorosłym trzeba sobie zasłużyć, ale trzeba się zaangażować. Trzeba postawić taką relację na pierwszym miejscu. No, trzeba dbać o nią. Trzeba, jak podlewamy kwiaty, żeby nie zwiędły, tak? Może to nie najlepsze porównanie, ale dbamy o małżeństwa. Czasem w gabinecie, kiedy pojawi się kryzys, mówią tak, nie, no bo my budowaliśmy dom przez 10 lat, wszystko dom było dla domu, dzieci wychowywaliśmy, a co państwo dla siebie robiliście? No już nie mieliśmy czasu. No i potem po jakimś czasie, dobrze, że jest to postrzegane, łatwiej trudności w związkach spostrzega się wtedy, gdy pojawi się nagły kryzys, coś takiego mocnego, to wtedy jest taka decyzja, co robimy, tak? Gorzej jest, jak to tak po cichu, codziennie umiera sobie. I stajemy się sobie obcy powoli, tak? Rodzice nie rozmawiają ze sobą. Dzieci widzą, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi i tak każdy sobie w swoim zakątku, pokoju, czy żyje swoimi sprawami.
Jak taka zdrowa relacja, zdrowe relacje wpływają na zdrowie psychiczne?
O, tu jest bardzo dużo badań, nie będę wymieniała badaczy, tylko tak ogólnie bardzo. Są na przykład takie badania, tu mi się kojarzą konkretne już, badane były kobiety z nowotworem piersi, grupa bardzo duża, kilkuset osób i okazało się, że przez 12 lat, że te panie, które miały bliskie relacje, dużo dłużej żyły. Te, które nie miały relacji, żyły też samotnie, mieszkały same i były samotne, dużo szybciej umierały. Tak? W ciągu tych 12 lat ta grupa kobiet chorych, samotnych. Myślę, że to jest związane z wieloma czynnikami. Można by nawet tak prosto powiedzieć, że jak mamy kogoś bliskiego, to nawet od strony technicznej zadba, przywiezie, tak, dostarczy coś i tak dalej. Ale główny jednak czynnik to jest ta rozmowa, możliwość dzielenia się z tym, co przeżywamy, jak przeżywamy. I to wpływa na nasze zdrowie psychiczne, bo kiedy mamy kogoś bliskiego, to też zwrotnie poczucie własnej wartości, samooceny rośnie, tak? Dostajemy komplementy, jesteśmy zauważani, dostajemy uznanie. Więc to już ten sam fakt jakby zwrotnie powoduje, że też się czujemy lepiej, tak? Że mamy lepsze samopoczucie. Druga rzecz, zdrowie fizyczne. Też są badania, które też o których wspomniałam, mówią o tym, że kiedy mamy bliskie relacje, jesteśmy dla kogoś ważni, dłużej żyjemy, mniej chorujemy, a jak zachorujemy, lepiej sobie radzimy z chorobą. No dzisiaj to już się tłumaczy nie tylko na poziomie psychologicznym, ale też biologicznym, neurobiologicznym, hormonalnym, dlatego że stanom emocjonalnym, jakich doświadczamy, towarzyszy też odpowiednik taki czysto biologiczny. To się przekłada na hormony, na metabolizm, na neuroprzekaźniki, generalnie na odporność taką immunologiczną. To już kwestia do lekarzy oczywiście, ale w tej chwili już te związki są bardzo widoczne, są konkretne.
No to bardzo konkretnie kończymy tę pierwszą godzinę programu Licencja na Życie. Rozmawiamy dzisiaj o relacjach. No, nie musimy chyba zachęcać po tych słowach, które właśnie padły, do budowania prawdziwych, zdrowych, dobrych relacji, wartościowych relacji wspierających. A o tym, jakie problemy, jakie przeszkody stoją na budowaniu takich relacji i jakie przezwyciężać, będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie programu. Doktor Monika Piątek, psycholog, psychoterapeutka Monika Hemperek. Do usłyszenia w kolejnej godzinie.
Do usłyszenia, dziękuję.